Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W poprzednich odcinkach audycji historycznej rozmawialiśmy o grabarzach z Frankenstein, rozmawialiśmy o wampirach. Szanowni Państwo, czas na coś nieco lżejszego. Jest mi niezmiernie miło powitać po dokładnie roku nieobecności, tak wynika z moich obliczeń, przed mikrofonem Radia Doksa dawno niesłyszany, miły gość, Michał Smoliński z grupy rekonstrukcji historycznych Wivern, z wykształcenia i z zamiłowania historyk. Witam
Cię. Dzień dobry, witam serdecznie.
Temat naszej dzisiejszej audycji, który wymyśliłem sobie, to jak żyło się w średniowiecznym grodzie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Czym kojarzy mi się średniowieczny gród? No i nieodmiennie, staje mi przed oczami, kiedy myślę o średniowiecznym grodzie, znany na pewno w większości z Państwa komiks Janusza Christy, Kajko i Kokosz. Michale, czy Kajko i Kokosz ma jakieś przełożenie na rzeczywistość? Bo myśląc o średniowiecznym grodzie, zaraz wyobrażam sobie tego kasztelana Mirmiła, jego drużynę wojów, drewnianą palisadę.
No tak, wiadomo, że rzeczywiście takie komiksy są w pewien sposób bazowane na jakichś tam częściach realiów historycznych i nasze grody położone na Śląsku, czy generalnie w całej Polsce, były zbudowane głównie na bazie drewna oraz ziemi lub gliny. Także częściowo oczywiście takie rysunki z komiksów przekładają się na to, jak wyglądały, ale oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie. No jeżeli mamy mówić o tym, jak wyglądało życie w grodzie, to chyba rzeczywiście dobrze jest zacząć od tego, jak taki gród wyglądał i z czego się składał. Najczęściej takie większe grody były otoczone wałami drewnianoziemnymi. Dlaczego była to konstrukcja stworzona właśnie z tych materiałów? Dlatego, że były one bardzo łatwo dostępne. Polskę porastało wtedy wiele lasów, więc nie było trudno o drewno. Można je było masowo wycinać w puszczach i transportować rzekami najłatwiej w miejsce budowy grodu. A dlaczego ta ziemia lub glina? Samo drewno było narażone na podpalenie, więc trzeba było to czymś zabezpieczyć. Taki wał budowano często w konstrukcji skrzyniowej, czyli wznoszono skrzynie właśnie z takich nieocieślanych specjalnie drewnianych pali i wypełniano je po brzegi ziemią. Potem jeszcze na wierzch kładziono warstwę właśnie po to, żeby potencjalni najeźdźcy nie mogli drewna łatwo podpalić.
Przechodząc może myślami już troszkę dalej, na lekcjach historii od samego początku naszej edukacji w Polsce uczy się nas o starożytnej Grecji i o tak zwanych polis, czyli miastach, państwach, czy grody średniowieczne w średniowiecznej Polsce na naszych może terenach to były jakieś odrębne jednostki administracyjne, czy wchodziły w skład jakiejś większej całości?
Jeżeli chodzi o jednostki administracyjne, to tutaj troszkę to zależy od epoki. Najpierw były to tak zwane opola, stąd się wzięła nazwa naszego miasta i to był zbiór kilku, czasem więcej osad, które były położone blisko siebie i one były taką jednostką administracyjną, można powiedzieć, coś na wzór dzisiejszej gminy. Jeżeli zaś chodzi o czasy nieco późniejsze, kiedy powstawały te grody rzeczywiście takie potężniejsze, otoczone wałami, to tutaj dochodzimy już do kasztelanii. No i właśnie to odniesienie do kasztelana Mirmiła się od razu nasuwa. Kasztelan zarządzał grodem oraz miał pieczę nad terenem w oku grodu. Właśnie między innymi nad wsiami, które były rozlokowane w pobliżu. I te wsie miały bardzo duże znaczenie dla samego funkcjonowania i życia grodu, ponieważ nie zawsze osady grodowe były na tyle duże, żeby móc sobie zapewnić w pełni niezależność od wytwarzanych produktów z zewnątrz. Zazwyczaj było tak, że istniały osady służebne, które produkowały konkretne wyroby na potrzeby grodu. Stąd też do dzisiaj mamy nazwy miejscowości tak jak Złotniki, Grotniki, Szczytniki. Wzięły się stąd i jakie produkty w nich wytwarzano.
Skoro już dwukrotnie wspomnieliśmy o kasztelanie Mirmile, to powiedzmy jeszcze kilka słów więcej na temat samego kasztelana, czyli jak już wspomniałeś, zarządcy grodu. Jego zadaniem było zapewne również strzeżenie bezpieczeństwa swoich mieszkańców grodu i mieszkańców okolicznych wsi, a to oznacza, tak mi się wydaje przynajmniej, że musiał posiadać jakąś drużynę.
Zdecydowanie tak. I tu możemy nawet sięgnąć do naszego polskiego grodu na Ostrówku, który był grodem może nie do końca granicznym, ponieważ nie stał na samej granicy z Czechami, ale chronił przepraw przez Odrę, więc musiał posiadać dość silną załogę wojskową i rzeczywiście taką załogę posiadał. Co jest interesujące, prawdopodobnie nie była to załoga miejscowa, tylko sprowadzona z terenów dzisiejszej Rusi, znaczy ówczesnej Rusi. Stąd też dość ciekawe są znaleziska archeologiczne, które wskazują na pewne wpływy, być może nawet skandynawskie. Także niektórzy sugerują, że załoga mogła składać się ze Skandynawów ze Szwecji, którzy przez Ruś dotarli potem do naszych terenów, czyli byli to nomen omen wikingowie. Ale jest to tylko jedna z teorii, bo nie jest to w 100% pewne. Mogli to być też Rusini, którzy zostali tutaj sprowadzeni przez Mieszka I. Było to o tyle praktyczne, że tacy najemnicy, którzy byli osiedleni w danym grodzie, pochodzili z zewnątrz, nie mieli tutaj specjalnie dużych kontaktów, dlatego byli bardziej lojalni wobec władcy.
A w jaki sposób utrzymać drużynę w średniowiecznym grodzie? Bo drużyna, czyli tłumacząc z polskiego na nasze wojsko, no musi dostawać żołd. Musi dostawać żołd, musi dostawać też zakwaterowanie, wyżywienie. W jaki sposób kasztelan zabezpieczał ich podstawowe potrzeby życiowe?
No tak, rzeczywiście drużyna musiała być porządnie opłacana. Mieli oni pełne utrzymanie. Mieli gdzie mieszkać, mieli co jeść, mieli uzbrojenie. A brało się to z, no właśnie, z różnych możliwości przychodu, ponieważ nie tylko były to osady, które ich utrzymywały, ale także książę pobierał naprawdę duże dochody, na przykład z handlu niewolnikami. To w czasach Mieszka I był znaczny odsetek wpływów państwa. Pojmani przeciwnicy, na przykład z terenów wschodniej Słowiańszczyzny, byli sprzedawani żydowskim kupcom, którzy zawozili ich na duży targ niewolników do Pragi. To był największy targ niewolników w tej części Europy. A stamtąd wysyłano ich na przykład do Hiszpanii.
Takie pytanie mi się nasuwa, czy w średniowiecznym grodzie istniało coś takiego jak grodowa elita? Wiemy już, że był kasztelan, ale czy na przykład równie poważaną osobą w tej grodowej społeczności mógł być na przykład lokalny alchemik, lokalny zielarz, lokalny kowal, czyli innymi słowy osoby, których każdy potrzebował i z których usług każdy korzystał.
Zdecydowanie tak. Tutaj zwłaszcza kowal był nie tylko w grodach, ale w każdej osadzie był bardzo ceniony, ponieważ to była osoba, która była absolutnie niezbędna do codziennego funkcjonowania takiej osady. Kowal wykonywał nie tylko najprostsze narzędzia, które były potrzebne na co dzień, ale także broń oraz pomagał w niektórych zabiegach, można powiedzieć, medycznych, czyli wyrwał zęby. Także to był człowiek, który no, musiał być też dobrze opłacany, żeby opłacało mu się pozostać w takim grodzie i żyć przez wiele, wiele lat.